Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja audycja biblijna, szukając Słowa Bożego. Dzisiaj z nami jest ksiądz profesor Marcin Kowalski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki, Sekcja Nauk Biblijnych, Instytut Nauk Teologicznych, no i przede wszystkim też członek Papieskiej Komisji Biblijnej. Witamy serdecznie, księże profesorze.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Księże profesorze, prośmy na początku Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski tą pieśnią, ale też w swoich sercach przyzywajmy Go, by pomógł nam przyjmować te treści, które pomogą nam zrozumieć Boże Słowo.
Przeżywamy już trzecią niedzielę Adwentu. Przygotowujemy się do niedzieli, która w tradycji Kościoła nazywana jest niedzielą radości, gaudete, od wezwania, które wybrzmiewa wówczas raduj się, czy radujcie się. Modlimy się w kolekcie trzeciej niedzieli Adwentu, abyśmy z radością obchodzili tajemnicę naszego zbawienia. I wszystkie czytania tej niedzieli będą koncentrowały się właśnie na temacie radości. A więc on jest nam jakby z góry w tym kontekście liturgicznym zadany. Na tę radość będziemy spoglądali w trzecią niedzielę Adwentu z różnych perspektyw. Najpierw z perspektywy proroka Sofoniasza, proroka żyjącego w trudnych czasach, który mimo to wzywa córę syjońską, wzywa Jerozolimę do radości. Dalej będziemy słuchali świętego Pawła, który także w niełatwych okolicznościach swojego życia wzywa wspólnotę do tego, żeby zawsze się radowała. No i wreszcie, chociaż nie pojawi się tam wprost słowo o radości, Ewangelia trzeciej niedzieli Adwentu, Jan Chrzciciel nad brzegiem Jordanu, to także dla nas wzór adwentowej radości. A więc przygotowując się z radością na obchód tajemnicy naszego zbawienia, wsłuchamy się teraz w czytania trzeciej niedzieli Adwentu, które o radości mówią, o radości nas uczą i do przeżywania tej radości prowadzą.
Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. król Izraela, Pan jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie, nie bój się, Syjonie, niech nie słabną twe ręce. Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. Oto Słowo Boże.
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy słowo z księgi proroka Sofoniasza, niedługiej księgi napisanej przez proroka, którego imię oznacza Pan chroni, Sofoniasz. Prorok Sofoniasz żył w niełatwych czasach, jak wspomnieliśmy na początku, w VII wieku przed Chrystusem. Prawdopodobnie za czasów jednego z najbardziej pogańskich królów, jakiego poznał Izrael, jakiego poznało Królestwo Południowe, za czasów Manassesa. Prorok Sofoniasz w zasadniczej części w swojej księdze głosi nadchodzący dzień Pana, dzień kary i sądu, które spadają na narody pogańskie i na Jerozolimę. Będzie także wytykał grzechy swoim rodakom, grzechy przede wszystkim bałwochwalstwa i niesprawiedliwości. To przepowiadanie Sofoniasza, sytuujące się, możemy nawet precyzyjnie powiedzieć, między 640 a 630 rokiem przed Chrystusem, nie trafiło co prawda na podatny grunt w sercu Manassesa, ale na pewno przygotowało kolejnego władcę, wspaniałego władcę, który po nim nastał, jego syna Jozjasza, który był autorem wielkiej reformy religijnej. W przepowiadaniu Sofoniasza, w jego księdze z tych trzech rozdziałów, wybieramy dzisiaj ostatni, rozdział, który i słowa, właściwie końcówkę tego rozdziału trzeciego, które, jak mówi się, mogły już powstać nawet po okresie monarchii, czyli po VII wieku, w czasie wygnania babilońskiego. I tym bardziej niezwykłe jest to, co pojawia się w tych słowach. Czy to zlokalizujemy to przesłanie w trudnym czasie pogańskiego króla, czy też w jeszcze trudniejszym, dramatycznym czasie wygnania babilońskiego, kilkadziesiąt lat później. Słowo jest niezwykłe, bo słowo wzywa do radości. I ta radość, to także jest przepiękna cecha czytania z księgi proroka Sofoniasza, mamy tu odmienianą na wiele sposobów. Mamy bardzo wiele odcieni radości, do której wzywa Sofoniasz. Drodzy słuchacze, mamy aż sześć słów, którymi Sofoniasz opisuje radość, radość wierzących Izraelitów. Wyśpiewuj Syjońska. Po pierwsze, Jerozolima, Syjon, wezwana jest do radości hebrajskiej ranan, która wybrzmiewa i trwa. To słowo, którym po pierwsze opisuje radość Sofoniasz, oznacza taką właśnie niosącą się melodyjną radość, trochę jak pieśń, dlatego właśnie tłumaczymy ją w Biblii Tysiąclecia, wyśpiewuj, córo syjońska. Sofoniasz wzywa do pieśni radości. Dalej mówi, podnieś radosny okrzyk Izraelu, dosłownie Ruła, wykrzykuj, ten drugi odcień radości związany jest przede wszystkim ze zwycięstwem. Radosny okrzyk, o którym mówi tutaj Sofoniasz, wznosi się na polu bitwy. To może być sygnał do ataku, do wymarszu, jak opisuje się to w Księdze Jozuego czy w Księdze Liczb. To może być okrzyk triumfu nad nieprzyjaciółmi i tu sytuuje się właśnie nasz tekst. A więc radość, do której wezwany jest Izrael, to radość tych, którzy oglądają także zwycięstwo Boga nad złem. Pana, który przychodzi, aby wymierzyć sprawiedliwość. Po trzecie, to jest trzecie słowo, którego Sofoniasz używa, aby opisać radość, ciesz się, po prostu, szama. To jedno z najpowszechniejszych słów opisujących radość w Biblii. Radość z kogoś, z osoby, radość z czegoś, z pracy, z życia. Kohelet będzie mówił, żeby cieszyć się owocami swojego życia i czasem, który jest nam dany. Nawet radość z bogactw, ze żniw, z łupów. Więc taka bardzo powszechna radość. W tym trzecim słowie Sofoniasz wzywa do tego, żeby cieszyć się wszystkim, bo wszystko jest darem Bożym. Wreszcie czwarte słowo, które opisuje radość, wesel się z całego serca Jeruzalem alas. To bardzo rzadki czasownik z kolei, który także kojarzy się w Starym Testamencie, szczególnie w psalmach, pojawiając z Bożym triumfem. Z radość kogoś, kto ogląda Boży triumf. A więc Sofoniasz wzywa Izraelitów do tego, żeby wyśpiewywali Panu, żeby ich radość trwała, żeby cieszyli się z tego, że Bóg zwycięża w ich życiu, że widzą na własne oczy zwycięstwo Pana nad niesprawiedliwością, złem i grzechem. Wreszcie wzywa ich także do tego, żeby cieszyli się na co dzień, żeby ta radość była chlebem powszednim ich życia ze wszystkiego, co daje im Pan. Są jeszcze dwa słowa w księdze proroka Sofoniasza, dwa określenia, którymi prorok opisuje radość, ale tym razem już z Bożej perspektywy. Prorok mówi o Bogu, który oczywiście działa w życiu Izraela. Oni z tego właśnie mają się cieszyć, bo Pan odsuwa wyroki, które ciążyły nad Jerozolimą. Pan usuwa nieprzyjaciół, a więc jak widzimy w tej radości Izraela właśnie jest mnóstwo radości z Bożego triumfu. Natomiast o Bogu mówi się, On, mocarz, uniesie się weselem nad tobą. Sofoniasz używa tu takiego czasownika hebrajskiego, sus, prostego, który oznacza wręcz zachwyt, znajdowanie radości w kimś, przyjemności także w czymś. W powtórzonym prawie przede wszystkim opisuje się tym czasownikiem Boga, który cieszy się Izraelem. Więc nie tylko człowiek, patrząc na Boga, który odsuwa od nas swoje wyroki, koniec już także sądu, kary, Jerozolima przeżyła, wycierpiała już swoje. Człowiek, patrząc na te Boże triumfy, także nad złem i wreszcie taką zbawczą Bożą sprawiedliwość, ma się cieszyć, ale cieszy się także Bóg w tej sytuacji. Bóg, który zawsze widział w swoim ludzie dobro, który zawsze cieszył się nimi. Ta radość, o której mówi się tutaj Boga, który wręcz unosi się weselem, zachwyca się swoją Jerozolimą, to jest często czasownik, którym opisuje się radość Boga oblubieńca ze swojej oblubienicy. Ona wynika po prostu z Bożej miłości do nas, która nie jest często zależna od naszego niedoskonałego postępowania. Izajasz lubi ten czasownik, jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój budowniczy poślubi ciebie, jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak twój Bóg się tobą rozraduje, mówi w 62 rozdziale swojej księgi Izajasz. Radość Boga to radość wynikająca z Jego miłości do nas, radość pełna zachwytu. Ten Bóg po drugie, jest to ostatni już czasownik, którym opisuje tutaj radość Sofoniasz, wznosi okrzyk radości. Gilberinna unosi się okrzykiem. To jest wręcz ekstaza, w jaką wpada w Bóg, który opisuje się tym czasownikiem. Takie uniesienie, w którym Bóg traci wręcz panowanie nad sobą, Ciesząc się tą odmianą losu Izraela, którą on właśnie tutaj szykuje. Więc radość ma bardzo wiele odcieni tutaj w księdze proroka Sofoniasza. Wzywa się Izraelitów do tego, żeby cieszyli się swoim Panem, Jego bliskością, obecnością, triumfem nad siłami zła, ale równocześnie opisuje się radość Boga, wypływającą z miłości do ludu, radość z tej odmian losu, które Pan sprowadza Izraela. Podsumowując to piękne czytanie z księgi proroka Sofoniasza, zauważmy jeszcze, że Sofoniasz żył w trudnych czasach. To wezwanie do radości kieruje właśnie albo w czasach bardzo pogańskiego króla Manassesa, i to jest czas schyłku, mocarstw, jedne padają, drugie się wznoszą, pada Asyria, wznosi się Babilonia, która już za chwilę zapanuje nad Izraelem, albo wręcz na wygnaniu, czyli w czasie panowania Babilończyków. Gdyby nasz Sofoniasz cieszył się tylko i wyłącznie z upadku nieprzyjaciół Izraela, gdyby pokładał nadzieję w tych zmiennych kolejach losu, gdyby pokładał nadzieję w jakimkolwiek mocarstwie czy królu, to jego radość byłaby bardzo nietrwała, bo w tych czasach królowie i mocarstwa, jak mówiliśmy, padają i zmieniają się bardzo szybko. Więc Sofoniasz znajduje znacznie głębsze powody do radości, która trwa nawet wówczas, kiedy Izrael przeżywa swoje trudności. Nie są tymi powodami do radości słabi i bezbożni królowie, którzy będą się tu przeplatać z pobożnymi monarchami. Powodem do radości jest fakt, że Pan jest u boku Izraela. Pan jest pośród ciebie, powtarza prorok. Także podczas wygnania, czy podczas trudnych czasów pogańskich władców, Pan jest zawsze blisko. To nie ich plany kierują historią Izraela. To nie wola tych niedoskonałych ludzkich także władców kieruje ludzkim losem, ale właśnie miłość Boga, radość, z jaką Pan, wkraczając w nasze życie, kształtuje je i z jaką wpatruje się w nas także. Tak niedoskonali, jak jesteśmy, ten Bóg w księdze Sofoniasza cieszy się swoją przecież grzeszną, pokutującą, co prawda, ale wciąż upadającą małżonką. On wciąż widzi w niej ogromnie wiele dobra i to jest jego powód do radości. I myślę, że to także powód do radości dla nas wszystkich, którzy czytamy te słowa proroka, które nic nie straciły ze swojej aktualności. 6 różnymi terminami. Prorok Sofoniasz zachęca nas także do radości podobnej do radości Jerozolimy, do radości, która jest naśladowaniem Bożej radości. Prorok zachęca nas do tego, żebyśmy cieszyli się tym wszystkim, co Bóg daje jako naturalnymi darami Jego miłości. Żeby radość w Nim stała się chlebem powszednim naszego życia. Żebyśmy cieszyli się Jego zwycięstwami, ale nade wszystko cieszyli się tą miłością, z jaką On wpatruje się w nas, w nasze życie. Z tej miłości pomaga nam, żebyśmy cieszyli się tym, jak działa ten Bóg w naszym życiu, jak jest nam życzliwy, kochający, jak nie posiada się z radości, ponieważ jesteśmy Jego. To jest przepiękny obraz tej różnorakiej, a równocześnie tak bliskiej nam radości, do jakiej jesteśmy wezwani w księdze proroka Sofoniasza.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże.
W pytaniu usłyszeliśmy słowa świętego Pawła z listu do Filipian. Bardzo piękny i niezwykły list i znowu niezwykłe okoliczności, w których apostoł wzywa nas, wierzących chrześcijan, do radości. Tak jak Sofoniasz kieruje swoje słowa do Izraelitów w trudnych czasach pogańskich królów lub na wygnaniu, jak mówi się o tym 3 rozdziale, tak Paweł w swoim liście do Filipian także kieruje do nas wezwanie do radości, przebywając w więzieniu, ponieważ czytamy list więzienny świętego Pawła. Paweł przebywa wówczas albo w więzieniu w Efezie, jak się mówi, albo w Cezarei, jak sugerują niektórzy, chociaż za tą hipotezą opowiada się najmniej biblistów, albo wreszcie w Rzymie. To jest hipoteza, która cieszy się największą popularnością, najbardziej także utrwalona w tradycji. Niezależnie od tego, gdzie znajduje się Paweł, mamy go w więzieniu, oczekującego na rzymski proces, oczekującego, jak sam mówi, na wielką niewiadomą. Nie wie, czy będzie żył, czy przyjdzie mu oddać życie dla Chrystusa. Wszystko odczytuje jako dar Bożej miłości, okazję do głoszenia Ewangelii. We wszystkim chce, żeby Chrystus był uwielbiony. No, list do Filipian to jest mistyczny list. Można odnieść takie wrażenie, kiedy się go czyta, ponieważ tam także wybrzmiewa najczęściej właśnie w naszym 4 rozdziale też wezwanie do radości. Paweł jest pod strażą pretorian wówczas, która nie jest bardzo uciążliwa, ale mimo wszystko to więzienie, które nie ma ścisłego reżimu, jest jednak więzieniem. żadne z więzień w starożytności nie było miejscem przyjemnym. Żeby przetrwać w takim więzieniu, należało liczyć na pomoc z zewnątrz, wspólnotę, która dostarczała czy to pożywienie, czy ubrania. Paweł w takiej właśnie sytuacji się znajduje. No i zapewnia swoich adresatów, że ma się dobrze, że Ewangelia ma się także dobrze, że nie została zatrzymana przez jego problemy i także czas więzienia, że ona biegnie. A Paweł głosi ją z radością i do tej radości właśnie wzywa swoich. Radość w liście do Filipian ma także bardzo wiele odcieni. Ona pojawia się często jako temat listu. Paweł cieszy się ze swojej wspólnoty na przykład, cieszy się z tego, że jego życie, tak trudne jak jest, ma sens, bo czyta je jako ofiarę dla Pana, ukierunkowane na niebo. Czyta to swoje życie jako miłą dla Pana woń, ofiarę właśnie i wreszcie no, wzywa do tego, żeby tak samo czytała swoje życie jego wspólnota. Hailete en kyrio pantote, wzywa apostoł na początku 4 rozdziału. Cieszcie się w Panu zawsze. To jest niezwykłe wezwanie. Tak jak u Łukasza w 18 rozdziale w pierwszym wersecie mamy wezwanie Jezusowe do tego, żeby się zawsze modlić i nigdy nie ustawać. Tak tutaj Paweł wzywa nas, wszystkich chrześcijan, do tego, żeby zawsze się cieszyć. To jest znak rozpoznawczy chrześcijanina, ta głęboka radość w Panu. To wezwanie jest także bardzo ciekawie usytuowane w kontekście grecko-rzymskim, w którym także porusza się Paweł, bo przecież różnego rodzaju szkoły filozoficzne miały także swoje sposoby na szczęśliwe, no, radosne życie. Grecy byli właściwie mistrzami takiej radości, maksymalizowania radości życia. No ale ta radość polegała na tym, że pielęgnowaliśmy w sobie te dobre uczucia, właśnie odwaga, radość do takich należały. Odsuwaliśmy od siebie lęk czy gniew, wszelkiego rodzaju uczucia, które wynikały, jak mówili Grecy, z zaciemnionego rozumu. Stoicki czy w ogóle grecki sposób na radość to intelekt zasadniczo. Skupić się na sobie, na swojej doskonałości, oddzielić od tego wszystkiego, co przeszkadza mi w osiągnięciu mojej radości, pielęgnować swoje ego. Popatrzmy, jak o lata świetlne ta wizja różni się i jest odległa od wizji chrześcijańskiej. Chrześcijański sposób na radość to sposób na to, żeby cieszyć się zawsze w Panu, czyli żyjąc w Panu i poruszając się w Nim, cieszymy się, czy mamy w sobie tę także Bożą radość, która rzeczywiście może nam towarzyszyć wszędzie, nawet pośród przeciwności, jak Pawłowi w jego w czasie uwięzienia. Niech będzie wszystkim znana wasza wyrozumiała łagodność, mówi Paweł do swojej wspólnoty w 5 wersecie 4 rozdziału. Ta łagodność, greckie epieikes czy epieikeia, to dosłownie w języku greckim taka cecha rezygnowania ze swojego. Znowu jesteśmy bardzo dalece od grecko-rzymskiej kultury, która walczyła zaciekle o swoje. Epieikeia to jest łagodność, która powinna cechować także tych, którzy są odpowiedzialni za innych, przewodzą innym. To jest tolerancja, to jest ustępowanie także z wykorzystywania w pełni swoich praw dla dobra drugiego. I to jest bardzo Jezusowa cecha. Niech będzie wszystkim znana wasza wyrozumiała łagodność. Kiedy Paweł to mówi, mówi tak naprawdę: naśladujcie Chrystusową łagodność i wyrozumiałość. Tego słowa użyję na opisanie Chrystusa Paweł w drugim liście do Koryntian 10:1. Naśladujcie tego Chrystusa, który zrezygnował ze swojej mocy, ze swojego używania siły, ze swojego słusznego autorytetu, także z surowego sądu wobec nas, przychodząc pełen dobroci, otwartości, wyrozumiałości dla naszej także słabej ludzkiej natury. Czyż to nie jest powód do radości także, że mamy takiego właśnie mistrza i że taki właśnie obraz nosimy w sobie, naszego mistrza, jesteśmy do niego podobni? Czy ten, który nie rezygnuje z takiego neurotycznego skupienia na sobie i swojej władzy i swojej pozycji, czy ten nie zyskuje sobie właśnie trwałej radości? Nie martwcie się o nic, mówi Paweł do swojej wspólnoty, sam będąc w więzieniu i czekając na to, co przyniesie przyszłość. To bardzo wymownie brzmi w tym kontekście. Nie martwcie się. To merimnao, słowo, którego używa tutaj apostoł, pojawia się w Jezusowym kazaniu na górze. Jesteśmy w bardzo ważnej sekcji Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus uczy: nie troszcie się zbytnio o swoje życie, co macie jeść, pić. Nie martwcie się o ten pokarm, który ginie. Patrzcie na wszystko, co dookoła, jak troszczy się o to Pan. Czy wy nie jesteście ważniejsi? Nie troszcie się zbytnio o jutro, bo ten dzień jutrzejszy ma dosyć swojej biedy. te troski, jak mówi także Jezus w Ewangelii Mateusza w przypowieści o osiewcy, potrafią zabić Słowo Boże w nas. Słowo posiane między ciernie oznacza właśnie tego, który troszczy się zbytnio, i te troski zabijają w nas także radość życia. A więc o nic się już zbytnio nie troszczcie. Nie skupiajcie się na tym, czego wam brakuje, na problemach, tylko i wyłącznie podlewając je swoim myśleniem, bo przecież ważniejsze jest co dla świętego Pawła? No, Boża bliskość. Pan jest blisko. Powiadam, Pan jest blisko, powtarza apostoł. A więc o nic się już więcej nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie, błaganiu z dziękczynieniem. Tak jak Sofoniasz użył 6 słów dla opisania także naszej chrześcijańskiej, ale także radości wierzącego Izraelity, tak święty Paweł używa tu w tym zdaniu, które zacytowałem, aż 4 słów na opisanie chrześcijańskiej modlitwy. Nie martwcie się o nic, ale w każdej sprawie wasze prośby, prozeuche, przedstawiajcie Bogu w modlitwie, deezis, błaganiu, aitema, z dziękczynieniem Eucharistia. Mamy 4 różne rodzaje modlitwy w życiu chrześcijanina, która multiplikuje radość. Oprócz tego, że radością jest dla nas zrezygnować z tego neurotycznego lęku o siebie, o zamartwiania się o swoje życie, radością chrześcijanina jest modlitwa. Modlitwa odmieniana tutaj na bardzo wiele sposobów. To prozeuche to jest takie bardzo powszechne słowo dla opisania modlitwy w Nowym Testamencie. I przede wszystkim to jest modlitwa Pawła za wspólnotę, za innych. Niech waszą radością będzie także właśnie modlitwa zanoszona za drugiego, za wspólnotę, za Kościół, za rodzinę. Dalej Paweł używa jeszcze innego słowa deezis greckiego, które oznacza jego z kolei taką pełną często walki i bólu modlitwę, na przykład kiedy modli się za Izraelitów, o nawrócenie dla nich. Więc niech waszą modlitwą będzie także modlitwa, niech waszą radością będzie także modlitwa, która jest trudem, jak walka w życiu chrześcijanina. Aitema to jest kolejne słowo, którego używa Paweł, i ono oznacza z kolei modlitwę prośby, takiej intensywnej prośby. Więc cieszcie się z tego, że możecie mówić do Ojca i prosić Go o wszystko, czego wam potrzeba, bo przecież niczego nie odmówi. I wreszcie wszystkie prośby, mówi Paweł, przedstawiajcie Bogu z dziękczynieniem. I tu, myślę, mamy klucz także do tej najpiękniejszej i dającej najwięcej radości modlitwy chrześcijanina, Eucharistia. Tak opisuje Paweł modlitwę z dziękczynieniem. To jest oczywiście słowo, którym opisuje się Eucharystię w Nowym Testamencie. To jest słowo, które pojawia się także w kontekście ustanowienia Eucharystii, ale nie tylko, bo to słowo pojawia nam się także w kontekście cudów Jezusa, w kontekście, w których On, biorąc do ręki to niewiele, chleb i ryby, z tego niewiele robi mnóstwo, pomnaża to, co wydawało się być tak biedne i tak małe, niewspółmiernie małe z potrzebami wielu, a więc modlitwa dziękczynienia pomnaża Boże dary. Przepiękny jest ten Paweł, który na końcu mówi, że jeśli tak będziemy się modlić, to pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł naszych myśli i serc w Chrystusie Jezusie. No to otrzymamy trwały pokój, który jest darem Mesjasza, który oznacza przyjaźń z Bogiem, który oznacza także dobre relacje z drugimi, pełnię błogosławieństwa, darów Bożych, ducha. Pokój, którego nie może dać żaden umysł. Paweł tutaj wchodzi w dialog bezpośredni z tą kulturą grecko-rzymską, której się wydawało, że wszystko można takim starożytnym coachingiem sobie wyrobić. Wszystko można w sobie własnym wysiłkiem woli, ćwiczeniami mentalnymi, medytacją, logiką ludzkiego rozumowania wyrobić w sobie. Także taki pokój odległy od świata i od jego problemów. Otóż mówi Paweł, nie, trwały pokój to nie ten, który zyskujemy sobie na podstawie takich ćwiczeń, czy takiej psychologii prostej, czy bardziej skomplikowanej, ale to jest pokój, który wynika właśnie z modlitwy, naśladowania Chrystusa, z tej wielorakiej modlitwy z dziękczynieniem, i to On strzeże naszych umysłów. Podsumowując, radość świętego Pawła i jego wezwanie do radości, przypomnijmy sobie i powiedzmy to raz jeszcze, że Paweł pisze te słowa z więzienia. Z więzienia wzywa swoją wspólnotę do tego, żeby przeżywała swoją radość zawsze. Czyli żeby była to także radość pośród przeciwności. Nie tylko wówczas, kiedy jest łatwo. nie ma de facto według Pawła lepszej okazji, żeby wyrazić taką autentyczną chrześcijańską radość, jak właśnie przeciwności, bo wtedy widać, gdzie tkwią korzenie naszej radości. Nie w innych, nie w okolicznościach naszego życia, nie w przedmiotach, rzeczach, które posiadamy, ale ogołoceni z wszystkiego, no mamy tylko Pana i w Nim właśnie lokując naszą radość, ona nie gaśnie pośród przeciwności. Paweł cieszy się z tego, że odbija się w nim i w chrześcijaninie powinna odbijać się ta łagodność Chrystusowa, nie skupianie się na sobie, które odbiera nam tyle radości życia i tyle pokoju, ale naśladowanie Chrystusa, który jest dla drugich, żyje także dla drugich, służy im wszystkim, co ma. Naśladowanie Chrystusa, który był tak wolny także od tych zbytnich zmartwień życia codziennego. Przecież one są tak konieczne, te rzeczy, o które się często zamartwiamy, a równocześnie skupianie się na tych problemach związanych z ich zdobywaniem, no, dusi w nas i Słowo Boże i radość życia. Ostatecznie Paweł podaje prosty przepis na chrześcijańską radość. Te wieloraką w swoich kształtach modlitwę, przede wszystkim modlitwę Eucharystii. Nasz udział w Eucharystii razem ze wspólnotą Kościoła, która jest najpiękniejszą modlitwą dziękczynienia. Naszą modlitwę, w której dziękujemy za wszystko, co Bóg daje, także trudności. Ona sprawia, że właśnie jak mówiliśmy, to mało, te kilka rybek naszych i chleby pomnażają się w pokarm, który wystarcza i nam, i także innym. Ona, ta modlitwa dziękczynienia, napełnia nas spokojem. To jest drugi Pawłowy przepis na chrześcijańską radość, który podaje nam na tę trzecią niedzielę Adwentu.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich – ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie.
Trzecią niedzielę Adwentu czytamy trzeci rozdział Ewangelii Łukasza, czyli podejmujemy narrację o Janie Chrzcicielu dokładnie w miejscu, w którym zostawiliśmy ją zeszłej niedzieli. Znów wpatrujemy się w tego wielkiego proroka czasów Starego, Nowego Testamentu, przełomu dziejów, który zapowiada przyjście Chrystusa. Czytamy oczywiście Ewangelię Łukasza, piękną Ewangelię o miłosiernym Mesjaszu, pochylającym się nad ludzkim grzechem, przychodzącym także po to, żeby go leczyć. Łukasz jest zachwycony tym obrazem Jezusa Miłosiernego i będzie go wydobywał w swojej Ewangelii dla nas. No jesteśmy na początku Ewangelii, tuż przed publiczną działalnością Jezusa nad brzegiem Jordanu. Jan głosi nadejście Mesjasza. ciągną do Niego tłumy. Już za chwilę będziemy świadkami także chrztu Jezusa. Na chwilę obecną Jan udziela tego chrztu na odpuszczenie grzechów, przebaczenie i przyszłe odpuszczenie grzechów w Mesjaszu tym, którzy do Niego przychodzą. Któż przychodzi do Jana? Czy przyjrzyjmy się najpierw samej tej scenie, postaciom, które się tu pojawiają, no i temu, jak Jan opisuje tego przychodzącego Mesjasza. Aż trzy razy w scenie Ewangelii, którą czytamy, pojawia się jedno proste pytanie. Co mamy czynić? Najpierw pytają o to tłumy, później pytają celnicy, później żołnierze. Trzy razy to samo pytanie. Ti un poiezomen. Co będziemy, co mamy czynić? Pytają ci, którzy pojawiają się nad brzegiem Jordanu. To jest ważne pytanie. Ono w Dziejach Apostolskich pojawia się w dwóch różnych kontekstach. W drugim rozdziale po wielkim kazaniu Piotra, także po znakach Dnia Pięćdziesiątnicy, wszyscy, którzy patrzą na apostołów przemawiających różnymi językami, pytają, co mamy czynić, bracia. Oni chcą się nawracać, szukają wskazówki, jak zmienić swoje życie. Ale już wkrótce potem to samo pytanie w czwartym rozdziale w Dziejach zadają także arcykapłani i starsi przewodnicy i przywódcy ludu. Co my mamy zrobić z tymi ludźmi? Pytają sami siebie. No bo apostołowie dokonują znaków, musimy ich w jakiś sposób zatrzymać. Więc to pytanie ti un poiezomen, co mamy czynić? Człowiek może kierować do Jana, albo do Boga, albo do samego siebie. I oczywiście najlepsze jest to ten pierwszy kierunek, czyli kiedy pytamy się naszego Boga, co zrobić ze swoim życiem, a nie szukamy tylko odpowiedzi w sobie, bo te wsobne odpowiedzi, jak uczą nas także Dzieje Apostolskie, są zupełnie i mogą być zupełnie pomylone. Więc co mamy czynić? Pytają wszyscy bez wyjątku i to pytanie jest otwarte, skierowane do Jana i do Boga, którego widzą w nim ci, którzy przychodzą. Więc cóż radzi Jan? Bardzo proste rzeczy, ale wcale niełatwe. Kto ma dwie tuniki, odpowiada tłumom, niech jedną da temu, który nie ma, kto ma żywność, niech tak samo czyni. Tak, to jest tunika, to o co chodzi Janowi, nie szata, nie suknia, bo to jest takie archaiczne bardzo tłumaczenie, które być może usłyszymy w liturgii, ale chodzi o tunikę, taką szatę, która jest najbliższa ciału, przylegająca do ciała. Zazwyczaj większość społeczeństwa starożytnego nie była bogata, miała jedną tunikę. Więc, ale kto ma dwie, to niech tę najbliższą szatę, którą ma, odda temu, który ma mniej od niego. A kto ma żywność, niech także się nią podzieli. To jest pierwsza wskazówka, jaką daje Jan tym tłumom, wszystkim, którzy do niego przychodzą. Dalej o to samo pytają celnicy, którzy bardzo pięknie mówią do Jana tu, nauczycielu, co mamy czynić, w didaskale. Nie pobierajcie nic ponad to, ile wam wyznaczono, odpowiada im Jan. Odpowiedź bez żadnego uprzedzenia, której udziela Jan, jest bardzo piękna, bo celnicy w tradycji żydowskiej, także w późniejszym rabinackim nauczaniu, to była grupa, która była skazana na potępienie. Rabini wierzyli, że człowiek, żeby dostać się do raju, musi zadość uczynić za to, co złego uczynił, no a celnicy tyle ukradli, że oni nie byli w stanie, więc ich się już lokowało po prostu w Gehennie, mogli żyć jeszcze i chodzić po tej ziemi, ale już niczym się nie mogli zbawić. Jan bardzo życzliwie tutaj, bez żadnej cienia osądu, zwracając się do nich, po prostu zachęca, nie pobierajcie nic ponad to, ile wam wyznaczono. Mówimy, że celnicy, wpłacając pewną kwotę do skarbu państwowego, później z nawiązką sobie ją odbierali, krzywdząc w ten sposób także innych. A więc nie krzywdźcie innych, nie dorabiajcie się na ich krzywdzie. No i wreszcie są żołnierze, którzy o to samo pytają. Tutaj egzegeci zastanawiają się, co to za żołnierze? Czy to rzymscy żołnierze, poganie także przyszli do Jana? Czy to byli Żydzi? Zdecydowanie raczej trzeba tu widzieć Żydów, żołnierzy, którzy mogli, niektórzy mówią, służyć Herodowi w Perei, albo byli to Żydzi, którzy służyli także w oddziałach pomocniczych rzymskich, być może właśnie służyli także pilnując tych punktów celnych, czyli współpracowali z celnikami. No to także nie jest kategoria niewinnych, ale także do nich Jan zwraca się z ogromną, ogromną tutaj życzliwością, bez żadnego osądu. Nie, dosłownie mówi, nie wymuszajcie niczego na nikim, nie ciemiężcie drugiego, nie uciskajcie i nie krzywdźcie. Trzy proste wskazówki, bardzo życiowe, po to, żeby mieć w sobie radość życia. Także zostają tutaj udzielone przez Jana bez cienia osądu wobec wszystkich, którzy przychodzą pytając. Jan odpowiada także na pytanie które wszyscy sobie zadają w sercach. Czy on jest Mesjaszem? Nie, mówi. Ja chcę was wodą. Idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On was będzie czcić duchem i ogniem. Jan bez ogródek stwierdza i bez żalu, nie jestem Mesjaszem. Ta czynność odwiązywania rzemyka u sandałów to jest nawiązanie, mówią niektórzy, do czynności prostej niewolnika, który właśnie zdejmował buty panu. Więc Jan stwierdza, nie jestem nawet w stanie godzien służyć Jezusowi jako najniższy z niewolników. Albo nawiązanie do zwyczajów małżeńskich, gdzie mąż i żona właśnie tego rodzaju posługi sobie pełnili. Tutaj mielibyśmy raczej kontekst Izraela, który jest małżonką Chrystusa oblubieńca. Jan stwierdzałby tutaj, nie mam prawa do oblubienicy, to jest inny, który ma do niej prawo, jest Mesjasz, który przychodzi, do którego ona należy. On, jak mówi Jan, chrzcić was będzie duchem i ogniem. Duch to dar nowego życia. Ogień, niektórzy mówią, to znak sądu i może dobrze to tak właśnie rozgraniczać. A więc Mesjasz dopiero przynosi nowe życie, przynosi odpuszczenie grzechów także, które Jan tu dopiero zapowiada, ogłasza i przynosi sąd. Jan opisuje go tutaj w postaci tego, który ma wiejadło w ręku dla oczyszczenia omłotu, pszenicę zbierze, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Znowu, bardzo archaiczne są te obrazy. Nie wiem, czy ktokolwiek już kojarzy, co to w ogóle jest wiejadło. Ja mam poważny problem, żeby te obrazy sobie wyobrazić nawet, rozczytać, więc chodzi tutaj, także w język grecki to sugeruje, o jakieś sito albo bardziej może jeszcze grabie. Jak wyglądała dawniej taka młócka, czy takie oddzielanie plew od ziarna? Otóż no, takimi grabiami drewnianymi albo metalowymi, niedużymi zasadniczo, podrzucano do góry tę słomę, w której było też ziarno. Słoma jako lekka ulatywała z wiatrem, a ziarno opadało. To jest ta czynność Mesjasza, który oddzieli w nas plewy, to co bez wartości, na spalenie od ziarna. Jan cieszy się z jego przyjścia, bardzo wyraźnie cieszy się z tego przyjścia i do tej adwentowej radości wzywa także nas. Na czym polega radość Janowa? Na niej już tu kończymy nasze rozważania na trzecią niedzielę. To jest także radość tego, że Pan jest blisko, On, Jezus jest pośród nich, już tam stoi, żeby zostać ochrzczonym przez Jana. To jest radość także człowieka, który szuka sensu życia w Bogu, zwraca się do Niego, jak te wszystkie trzy grupy, kategorie, nawraca się i jest przyjęty przez tego Boga. Jan przyjmuje go z miłosierdziem, tych wszystkich nawracających się bardzo życzliwie, ale przede wszystkim myślę, radość Jana to jest radość kogoś, kto nie boi się być drugim, kto jest tylko głosem Mesjasza. On jest oblubieńcem, on jest Panem, on jest królem mojego życia. I w ten sposób, można powiedzieć, nasza adwentowa radość osiąga także szczyt. Właśnie w Janie widzimy najdoskonalszy przykład radości chrześcijanina. Do tej radości prowadził nas Sofoniasz, mówiąc, że cieszyć powinniśmy się z tego, jak Bóg patrzy na nas, jaką ogromną radością wpatruje się w nas, mimo naszych słabości. Paweł powie, że cieszyć powinniśmy się także z Bożej bliskości, ale dziękując Bogu za wszystko. Ta modlitwa dziękczynienia u Pawła, ta Eucharystia jest źródłem także naszej radości. Wreszcie Jan powie, że oczywiście radość z bliskości Pana jest radością chrześcijaną, ale także z tego, że jesteśmy tymi, którzy na Niego wskazują, którzy są zawsze drudzy. Ta radość Janowa niech wybrzmiewa także w nas, w piękną trzecią niedzielę Adwentu.
Bardzo gorąco dziękujemy, a prowadził nas przez tę przepiękną, bogatą liturgię słowa ksiądz profesor Marcin Kowalski z Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i członek Papieskiej Komisji Biblijnej. Bardzo dziękujemy, księże profesorze.
Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy również Państwu i zachęcamy do refleksji nad Bożym Słowem dziś, ale również i jak najczęściej.